Bezpieczeństwo w chmurze. 10 lutego 2012, 9.00. Cloud computing i wirtualizacja zasobów mają wiele zalet wynikających głównie z możliwości konsolidacji infrastruktury. Trzeba jednak pamiętać, że te nowe środowiska IT, w których napastnikami mogą być również zalogowani i uwierzytelnieni użytkownicy, stwarzają nowe wyzwania dla tradycyjnych schematów ochrony i zarządzania tożsamością. Pogląd, że przetwarzanie w chmurze to tylko konwencjonalne aplikacje pracujące w sieciach WAN jest błędny. Ta architektura wyznacza nowy paradygmat. Skalowalność usług cloud computing zależy od możliwości współdzielenia zasobów funkcjonujących dotychczas oddzielnie, a to wymaga już nowego podejścia do problemów bezpieczeństwa. S.175.383 modele cloud computing. Na ogół wyróżnia się trzy podstawowe modele cloud computing. Infrastruktura as a service IaaS, software as a service SaaS i platforma as a service PaaS. W praktyce wielu dostawców cloud service łączy dwa lub wszystkie modele, albo nie mieści się wprost w żadnym z nich. Inny podział oparto na typie użytkownika, który może uzyskać dostęp do chmury. Obejmuje on chmurę publiczną public cloud, tworzoną przez jednego dostawcę i oferowaną szerokiej publiczności, przeważnie dostępna przez internet i wielodzierżawna. Chmurę prywatną private cloud, hostowaną przez tę samą organizację, która korzysta z tej usługi, generalnie nie zapewnia wielodzierżawności. Oraz chmurę hybrydową hybrid cloud, termin zazwyczaj stosowany w odniesieniu do organizacji, które korzystają z prywatnych cloud services w połączeniu z zewnętrznymi. Wszystkie cechy modelu przetwarzania w chmurze zmuszają do nowego spojrzenia na kwestie bezpieczeństwa. Natomiast dostępność, szerokie uwierzytelnianie i brak konkretnej lokalizacji to elementy wyznaczające największe wyzwania technologiczne i wymagania w zakresie zabezpieczeń. S.175.384 główne problemy bezpieczeństwa w chmurze. W tradycyjnych centrach danych wdraża się procedury i środki kontroli w celu utworzenia granicznej ochrony wokół infrastruktury i danych, które chce się zabezpieczyć. Taka konfiguracja jest stosunkowo łatwa do zarządzania, ponieważ organizacje mają kontrolę nad swoimi serwerami i wykorzystują sprzęt fizyczny wyłącznie do własnych celów. Jednak w prywatnej czy publicznej chmurze granice zacierają się, a kontrola nad bezpieczeństwem jest ograniczona w sytuacji, gdy aplikacje przemieszczają się dynamicznie, a zdalnie zlokalizowany sprzęt współdzielony jest z obcymi użytkownikami. Wielodzierżawność. Wielodzierżawność jest główną cechą publicznych chmur. Użytkownicy współdzielą zasoby fizyczne z innymi za pośrednictwem warstwy oprogramowania wirtualizacji. W środowisku tradycyjnym zazwyczaj tylko właściciel aplikacji i jego pracownicy mogą uzyskiwać dostęp do danych aplikacyjnych. Wielodzierżawność oznacza natomiast, że wielu różnych użytkowników końcowych współdzieli tę samą usługę i zasoby. Takie współdzielone środowisko wprowadza nowe ryzyko. Użytkownik nic nie wie o tożsamości sąsiadów, ich profilu bezpieczeństwa czy intencjach. Maszyny wirtualne pracujące w sąsiedztwie środowiska użytkownika mogą być złośliwe i wyszukiwać okazję do ataku na innych dzierżawców hiperwizora lub namierzać komunikację prowadzoną przez system. Ponieważ dane użytkownika cloud są umiejscowiane we wspólnej pamięci masowej, to mogą być narażone z powodu niedbałego zarządzania dostępem lub złośliwego ataku. Ryzyko bierze się z tego, że strony wspólnie korzystające z chmury mają możliwość uzyskiwania wzajemnego dostępu do prywatnych danych. W ostatnich latach jest to dość częsta przyczyna powstawania luku wielu dostawców chmur. W chmurach typu IaaS specjaliści do spraw bezpieczeństwa wykryli nowe klasy luk, które nie pojawiają się w tradycyjnych systemach. Napastnicy wynajdują nowe metody przejmowania danych i zasobów innego dzierżawcy poprzez rozpoznawanie adresów IP oraz zasobów komputerowych innych dzierżawców lub przeszukując resztki danych pozostałych po zwolnieniu zasobów przez innych użytkowników. Niektórzy dostawcy cloud nie usuwają pamięci masowej czy pamięci operacyjnej po rozłączeniu się użytkownika. Problem poufności i mobilności danych. Publiczna natura chmury stawia wyjątkowe wymagania w zakresie prywatności i poufności danych. Dane w chmurze często są jednak przechowywane w jawnej postaci, a dostanie się ich w niepowołane ręce bywa kosztowne. Według Cloud Security Alliance wycieki danych to jeden z najważniejszych problemów bezpieczeństwa w chmurze. Wrażliwe dane przechowywane w środowisku cloud muszą być zabezpieczane w taki sposób, aby chronić ich właścicieli przed odpowiedzialnością. Przenosząc dane ze statycznych serwerów fizycznych do wolumenów wirtualnych, nadaje się im cechę mobilności. Dane przechowywane w chmurze wiodą żywot w wirtualnym świecie, trudnym do konkretnego zlokalizowania. Administratorzy mogą łatwo replikować dane użytkownika w różne miejsca, np. w celu umożliwienia konserwacji serwera bez przerywania usługi czy powiadamiania właściciela danych. To rodzi nowe komplikacje prawne dla użytkowników cloud. Prawo niektórych krajów, między innymi w Unii Europejskiej, zakazuje przetwarzania lub przechowywania danych w zagranicznych centrach danych. Wysokie ryzyko związane z dostępem do internetu intranetu. Udostępnianie zasobów komputerowych przez internet stwarza większe ryzyko. W chmurach nie używa się ponadto techniki VPN. Zakłada się, że wszyscy użytkownicy i zasoby aplikacyjne są dostępne przez internet lub intranet z całym ryzykiem, jaki wynika z tego modelu. Oznacza to, że anonimowy napastnik może mieć taki sam dostęp jak dowolny legalny użytkownik czy administrator systemu. W tradycyjnym środowisku przetwarzania jedynie niewielki procent serwerów jest dostępny przez internet, w cloud computing większość. Fakt ten zasadniczo zmienia podejście do ochrony. Ponieważ większość chmur dostępna jest przez internet, to niemal wszystkie są oparte na technice webowej. Z przeglądarką jako klientem i serwerem www jako serwerem endpoint connection. W miarę rozwoju cloud services większość zadań, które były realizowane za pomocą jednego komputera, będzie wykonywana przez macierz web services, zazwyczaj połączoną przez protokoły XML, SOAP lub REST, SAML. Specjaliści do spraw bezpieczeństwa muszą mieć wiedzę o tych usługach i protokołach oraz potrafić zabezpieczać się przed ich słabościami. Problemy uwierzytelniania, dostęp przez internet i wielodzierżawność wyznaczają poważne wyzwania. Jak uwierzytelniać dużą liczbę różnych klientów? W tradycyjnym modelu każdy uwierzytelniany użytkownik ma swoje konto zlokalizowane w aplikacyjnej bazie danych uwierzytelniania lub usługach katalogowych. Jednak wielodzierżawność komplikuje ten proces. Ponieważ konwencjonalne usługi uwierzytelniania zazwyczaj oferują domyślnie dostęp do współdzielonych, wspólnych zasobów. Początkowo wielu dostawców cloud próbowało rozwiązać ten problem, stosując własne rozwiązania lub prywatne usługi uwierzytelniania, ale usługi te rzadko miały pożądaną skalowalność i funkcjonalność. Pierwsza generacja chmur wymagała, aby wszyscy użytkownicy końcowi mieli oddzielne konta w ich bazach danych. Podobnie jak surfując po www, trzeba logować się oddzielnie do każdej witryny, w której ma się konto. Ten rodzaj systemu tożsamości jest określany jako Web Identity 1.0. Używanie jednego, dużego rozwiązania SSO Single Sign-On, które współdziała z uczestniczącymi witrynami, to metoda nazywana Web Identity 1.5. W tym modelu uwierzytelniania użytkownicy rejestrują się w niezależnym, scentralizowanym urzędzie, gdzie otrzymują SSO ID. Użytkownik odwiedzający witrynę działającą w tym systemie może wprowadzić swoje poświadczenie SSO i uzyskać dostęp. Przykładem takiego rozwiązania jest Microsoft Passport, obecnie Livelit, oraz protokoły opracowane przez Liberty Alliance. Najnowsza propozycja to Web Identity 2.0, lub inaczej sfederowana tożsamość, czy metasystem tożsamości. W przypadku tej koncepcji zakłada się istnienie wielu usług tożsamości zarówno centralnie zarządzanych, jak i pojedynczych, niezależnych, które mogą współdziałać z dużą liczbą witryn i usług. Popularne, indywidualne usługi tożsamości to OpenIT, InfoCard czy Livelit. Wiele z usług uwierzytelniania współpracuje ze sobą i używa znanych protokołów, takich jak XML, SOAP, SAML, Web Services, WS Federation i tym podobne. W modelu Web 2.0 dostawca cloud może wybrać, z którą usługą sfederowanej tożsamości ma współpracować i którą akceptować. Witryna lub dostawca usługi może wymagać szczególnych typów ubezpieczenia tożsamości, takich jak proste hasło, karta chipowa, urządzenie biometryczne. Z kolei użytkownicy mogą mieć możliwość podawania jedynie tych danych o tożsamości, którymi zechcą dzielić się z dostawcą usługi tożsamość cla imbasset. Dobry metasystem tożsamości powinien stosować zasadę, według której użytkownicy mają udostępniać jedynie niezbędne minimum informacji o tożsamości, konieczne do uzyskania dostępu do oferowanej usługi i wykonania pożądanej transakcji. Napastnik działający w chmurze z dużym prawdopodobieństwem może być użytkownikiem uwierzytelnionym w systemie cloud. W systemach tradycyjnych napastnik nie zaczyna od uwierzytelnionego dostępu. Musi najpierw uzyskać dostęp, aby rozpocząć eksplorację systemu na wyższym poziomie. Systemy tożsamości wciąż jeszcze znajdują się na ścieżce rozwojowej. Rozwiązania będą się zmieniać i kształtować, w miarę jak użytkownicy zaczną korzystać z chmury w szerszym zakresie. Kiedy pojawią się nowe potrzeby, konieczne będzie wprowadzanie nowych rozwiązań i protokołów. Identity 2.0 jest nowym paradygmatem, który wymaga zasadniczej zmiany myślenia o ochronie zasobów komputerowych. Brak określonej lokalizacji i wirtualizacja. Termin cloud oznacza, że usługa może być dostępna nawet globalnie, z wieloma punktami źródłowymi i docelowymi. Ścisła lokalizacja zasobów komputerowych dla danej chmury może nie być bezpośrednio identyfikowalna zarówno przez klienta, jak i dostawcę cloud. W tradycyjnym modelu pracy sieciowej użytkownik lub dostawca najczęściej jest świadomy, gdzie znajdują się aplikacje i dane. Wirtualizacja zaczyna odgrywać dużą rolę w usługach cloud jako wsparcie usługi lub, w przypadku IaaS, jako sam element oferty cloud service. A wirtualizacja wnosi podobne ryzyko dla bezpieczeństwa, jak fizyczne środowisko komputerowe, plus luki na styku, gość, host i gość S. 175385 dobre praktyki w ochronie chmury. Bezpieczeństwo cloud computingu pozostaje obszarem rozwojowym. Od początku powstania tego modelu, chmura był celem wszystkich konwencjonalnych ataków, takich jak przepełnianie bufora, atak na hasła, atak fizyczny, wykorzystywanie luk w aplikacjach, skażanie sesji, ataki sieciowe, ataki typu man in the middle, socjotechnika i tym podobne. Jednak unikatowy charakter środowiska cloud computing stwarza też nowe zagrożenia. Dlatego zabezpieczając własny system, należy uwzględnić także fakt, że napastnikami w chmurze mogą być również zalogowani i uwierzytelnieni użytkownicy. Oznacza to, że wiele konwencjonalnych metod ochrony, takich jak wydzielone strefy bezpieczeństwa, zapory ogniowe i tym podobne, traci na znaczeniu. Bezpieczeństwo IT ma bardzo szeroki wymiar i każdy jego element musi zostać zweryfikowany w kontekście środowiska cloud. Weźmy na przykład deprovisioning użytkownika. Zazwyczaj, gdy pracownik opuszcza firmę, jego uprawnienia dostępu do aplikacji i danych są usuwane. Natomiast, gdy był on subskrybentem usług cloud w imieniu firmy, to od początku organizacja powinna mieć wdrożoną technikę śledzenia takich subskrypcji, w przeciwnym razie były pracownik zachowa dostęp do danych firmowych. Nie można przeprowadzić procesu deprovisioningu, jeżeli nie ma się wiedzy, co wcześniej przyznano w ramach wyposażenia cyfrowego provisioning. Tego typu współzależności stwarzają różnego rodzaju problemy w zakresie bezpieczeństwa. Wyróżnić można jednak pewne kluczowe elementy, które należy wziąć pod uwagę. Świadomość braku strefy zdemilitaryzowanej DMZ. Jedną z głównych zmian w stosunku do tradycyjnego modelu przetwarzania jest amorficzność chmury. Nie jest ona ściśle zlokalizowana. Jeżeli strefa DMZ do tej pory nie zniknęła, to z pewnością zabraknie jej w chmurze. DMZ zawsze była porowata, a chmura z uwierzytelnionym napastnikiem praktycznie oznacza jej bezużyteczność. W tej sytuacji właściwa wydaje się klasyfikacja i oznaczanie własności danych, połączone z silną izolacją domen bezpieczeństwa. Dostawcy chmur powinni mieć możliwość oznaczania metkowania danych cechą własności i klasyfikacji pod względem bezpieczeństwa, a także zapewniać ochronę opartą na takich atrybutach. Dane powinny być chronione w taki sposób, aby nieautoryzowany, ale uwierzytelniony podglądacz był odseparowany od możliwości oglądania innych danych. Dostawca cloud powinien również fizycznie zabezpieczyć serwer i dane używając fizycznych rozdzielników sieci, routerów, przełączników, IPsec, list kontrolnych dostępu i tym podobne. Jeżeli serwer nie ma potrzeby komunikowania się z większością innych serwerów, to powinien mieć zablokowaną możliwość wykonania tego. Jeżeli komputer kliencki nie powinien komunikować się z innym komputerem klienckim, to należy mu taką możliwość zablokować. Silne uwierzytelnianie. Trzeba się upewnić, czy system Identity 2.0, w którym się partycypuje, ma dobrą historię bezpieczeństwa i używa otwartych protokołów. Własne systemy uwierzytelniania, tworzone dla jednej witryny, mogą sprawiać wrażenie mniejszego ryzyka niż systemy współdzielone, ale informacje dotyczące własnych systemów rzadko są udostępniane. Systemy używające i obsługujące otwarte standardy mają zazwyczaj dodatkową ochronę ze strony społeczności analityków. Ich słabe punkty wcześniej są odnajdywane i łatane. Ochrona DNS. Jeżeli dostawca cloud zapewnia wsparcie usług DNS, należy rozważyć wdrożenie DNSSEC DNS Security między własnym DNS a serwerami DNS dostawcy usługi. DNSSEC gwarantuje dostarczanie zależnemu klientowi zweryfikowanych, uwierzytelnionych danych DNS zautoryzowanego serwera DNS. Niestety, DNSSEC zostało wdrożone jedynie u niewielu dostawców DNS. Konieczne jest więc odpytanie dostawcy, czy rozważa stworzenie zaufanych kanałów DNSSEC między klientem a dostawcą, lub alternatywnie zaimplementowanie statycznych rekordów DNS po stronie usługobiorcy, co pozwoli zabezpieczyć się przed atakami DNS Redirection. Kontrola danych. Dane transmitowane i zapisywane w pamięciach masowych powinny być szyfrowane z wykorzystaniem oddzielnych kluczy symetrycznych. Prawidłowo wdrożone szyfrowanie chroni informacje zawarte w danych nawet wtedy, kiedy inny dzierżawca usługi ma do nich dostęp. Współdzielone klucze symetryczne do szyfrowania danych nie powinny być stosowane. Każdy dzierżawca powinien mieć dostęp tylko do własnych kluczy szyfrowania i zmieniać je tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. Dostawcy cloud nie powinni mieć łatwego dostępu do kluczy szyfrowania dzierżawców, aby zabezpieczyć się przed wyciekiem danych w chmurze. Można zaimplementować system wczesnego ostrzegania. Niektórzy dostawcy cloud i ich klienci tworzą dane znaczone. Red Herring umieszczają je w bazie danych oraz monitorują ich wyciek. Jeżeli takie dane znajdą się poza systemem dostawcy usługi, to jest to ostrzeżenie, że pojawił się złodziej danych i należy wdrożyć śledztwo w tej sprawie. Dostawca cloud powinien również zapewniać, żeby wszystkie niepotrzebne już dane były systematycznie usuwane z pamięci operacyjnej komputerów i pamięci masowej. Klienci powinni upewnić się, czy dostawca usługi zapewnia wyłączność kontroli nad swoimi danymi klientowi oraz jakie środki udostępnia do stałego usuwania niepotrzebnych danych. Opracowano na podstawie InfoVault Cloud Security Deep Dive.